A więc dotarliśmy do kozy, trzeciego zwierzęcia z tych, które, z tych pięciu, jakie Abraham miał przynieść na ofiarę. Koza. Jak wiemy, z powołania wieku Ewangelii wyłoniły się aż dwie klasy, chociaż nasz Pan szukał tylko jednej. Znowu boska, boska miłość, miłosierdzie, zrozumienie dla człowieka. Chociaż jesteś niewierny, będę ratował Cię pomimo Twojej niewierności, żebyś zachował życie. Dopiero jak już nie da się Ciebie uratować, no to wtedy już będziesz pójdziesz za naturalną śmierć. I tak pojawiła się druga klasa, tak, z wieku Ewangelii. Powodem pojawienia się tej drugiej klasy było za dużo cielesności, za dużo starego Adama, którego nowe stworzenia nie kontrolowały. 1 Koryntów 3:4. Cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość, kłótnia, to czyście cieleśni nie jesteście? Czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi ja Apolosowy, to czyś cieleśni nie jesteście? Tak zwrócił uwagę swoim współczesnym, prawda, na ich przejawy cielesności, to znaczy szukali przynależności do różnych ludzi. Ja taki, tak jakby ten Apollos i, że tak powiem, i Paweł nie byli pod tym samym Chrystusem, prawda? Tylko, że jakby Apollos, jeden wódz dla jednych, Paweł dla drugich, tam dla trzecich, a to przecież to nie, to jest cielesny punkt widzenia. Po oczyszczeniu ci z dużą dozą cielesności otrzymują życie na duchowym poziomie, choć nie w boskiej naturze. Są w niebie przed tronem, ale nie na nim. Objawienie 7 rozdział, te wersety o tym mówią. Potem widziałem oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu, ze wszystkich plemion, ludów, języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, a nie obok niego, jako jego małżonka na tronie. Odziany w szaty białe, z palmami w swych rękach, czyli symbol zwycięstwa. Któż to są ci przyodziani w szaty białe, skąd przyszli? To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku. To bardziej chodzi o ten ich ucisk osobisty, który mieli w swoim życiu, który im, tak jak w przypadku kozła Azazela, oduczył ich słuchania starego Adama. Pokazał im, że stary Adam, cielesność, źle im wszystkim w życiu wyszła. Jak to Bardzowca kiedyś napisał, jeżeli ktoś z powodu cielesności starego Adama coś w życiu zrobi, bo tak Adam stary mu podpowiedział i zrobił to kosztem swojego duchowego życia, to efekt będzie tego zawsze jeden. Po jakimś czasie Bóg wykaże takiemu dziecku Bożemu, że ta cielesność i ten kierunek, w którym cielesność go popchnęła, doprowadzi go do zguby, do nieszczęścia, do rozpaczy, do straty, żeby zrozumiał, że tędy, ale to potrwa jakiś czas. I tak my latami lubimy błąd, a potem latami ten błąd się rozwija, żeby przynieść swoje gorzkie owoce. No, ale tak jest. Lepiej niech przyjdą gorzkie owoce po latach i to zrozumiemy niż nigdy. Więc jest to pewna korzyść, a z kolei jeżeli wybieramy cielesność, no to chyba lepiej tą cielesność usunąć ostatecznie, niż nic z nią nie robić. Wybili w krwi baranka, dlatego są przed tronem Bożym, służą mu we dnie w nocy świątyni Jego, a ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Potwierdzeniem, że nie są oni częścią małżonki jest naszego Pana, jest też objawienie, 19 rozdział. Usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód, jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja, oto Pan Bóg nasz. Wszechmogący objął panowanie, weselmy się i radujmy się, oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka. Czyli widać, że mówi ktoś inny niż małżonka barankowa. Cieszą się z nastania baranka, ale nie są nią. I oblubienica się jego przygotowała się i dano jej przeobleć się w czysty lśniący wisior, a wisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I znowu to drugi sygnał, że to nie jest małżonka, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka, czyli stawiają się w innej klasie niż małżonka, są gośćmi na to połączenie się oblubienicy z Chrystusem. Wersety i typy, które pokazują na tę klasę, zawsze były w Biblii obecne, ale nie mogły być zrozumiane przed żniwem wieku Ewangelii, gdyż wtedy nie były prawdą na czasie. Gdyż przez cały wiek Ewangelii wielka kompania i malutkie statko byli nie do rozróżnienia. Dopiero w okresie Epifanii, po paruzji, nawet nie w paruzji, ale w Epifanii, nastąpiło rozdzielanie jednych od drugich. Biblia zawiera bardzo, bardzo wiele prawd na czasie. A jeżeli to jest prawda na czasie, to znaczy, że jest nieznana, zanim nie przyjdzie właściwy czas na jej odkrycie. I wtedy, gdy ten czas właściwy przyjdzie, Jezus odkrywa znaczenie, używając w tym celu wybranej przez siebie jednostki. Co większość chrześcijan nie rozumie, większość chrześcijan uważa, że nie jednostka, tylko albo jakiś synod, albo jakieś ciało kierownicze, albo jakieś cokolwiek innego, jakaś grupa, albo po prostu indywidualnie bracia sobie czytają, jeden ma taki pogląd, drugi ma taki pogląd. Objawienie 1 mówi, że jest to objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, naszemu Panu, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce, to też wyjawił On, nasz Pan, za pośrednictwem zesłanego anioła swojemu słudze Janowi. Zobaczmy, ile mamy tu etapów w tym wersecie. Bóg objawia Jezusowi, Jezus aniołowi, anioł Janowi, czyli ludowi Bożemu. I szczególnie ważny element jest, bo tam Bóg, Jezus, to powiemy to jedno i to samo, prawda? Ale między Jezusem a ludem Bożym jest anioł. I temu aniołem są członkowie gwiezdni, którzy byli w jego ręku. Nasz Pan nam się przyznaje do nich, prawda? Mówi, że trzyma ich w lewą ręku i potem jak adresuje poselstwo do kościołów, to do jednego anioła okresu Laodycei na końcu, czy też tych początkowych, wszędzie jest do tego anioła i dopiero później jest lud Boży. Natomiast większość ludu Bożego zlikwidowała element pośredni, anioła, którym się posługuje Jezus i mówią, my Jezu, od Ciebie będziemy Twoją Biblię, Twój przekaz studiować i będziemy sobie rozpatrywać. Czyż nie i nas widzimy, każdy ma dyskusję. I nawet lud Boży w prawdzie, który odwrócił się, czy to od brata Johnsona, a niektórzy nawet od brata Russella, to wyważają otwarte drzwi. Prowadzą dyskusję, wczoraj nawet miałem taką rozmowę, jaka to jest różnica, o co to chodzi, że Aaron robił, najpierw oczyszczał cielcem za się i za dom swój. Kto to jest to się? No i jak powiedzieć, że się to jest on, no to ale on nie potrzebował, no to ale to szczątka jego ciała, w ludzkim statku, no on go nie potrzebował. Jakie to trudne, jak to nie mogą pojąć, jakie filozofii, kto to jest to się? No właśnie, jak się odchodzi, jak się zaczyna, jak się to likwiduje, tego anioła, który wyjaśni pewne rzeczy ponad wszelką wątpliwość, albo na przykład kwestia usprawiedliwienia, taka problematyczna teraz, dawno wyjaśniona przez członków wiedzy, ponad wszelką wątpliwość. Likwiduje się anioła, który to dawno wyjaśnił, będziemy usprawiedliwienie studiować od nowa i dojdziemy do swoich własnych wniosków, przecież możemy. Albo z drugiego Piotra, to najpierw wiedząc, iż żadne proroctwo Pisma nie jest własnego wykładu, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Jak było podawane, tak powinno być interpretowane. Bo ten, kto zakodował i przekazał, to tak musi odkodować. A ludzie myślą, że zakodował Bóg, a odkoduje sobie człowiek. To każdy sam sobie odkoduje w swoim domu. Otworzy Biblię, poczyta i odkoduje. I każdy odkodowuje inaczej. To jest dowodem, że jednak nie mają racji, bo przecież jakby tak sobie każdy odkodowywał sam, bo tak by Bóg zamierzył, no to byłyby podobne odkodowania. A się okazuje, że jest bardzo wiele różnych odkodowań. Reszta jego dzieci ma zbadać tak przekazane poselstwo pod kątem 7 pewników i zależnie od wyniku takiego badania przyjąć je jako głos Pana albo odrzucić jako głos przeciwnika. Taka sama zasada. Tak? Reszta jego ludu, ta, która do tego anioła się zwraca i patrzy, co ten anioł mu mówi. Tak jak mówią Bawieńczykach, że przyjmowali ono słowo z całą gotowością, codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Czy chociażby takie słowo naszego Pana, owce idą za nim, gdyż znają głos jego. Za obcym nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Ktoś tylko lekko coś przy prawdzie pokręci, to zmieni, ten głos już brzmi inaczej. Już i niektórym się to podoba nadal, a niektórym się nie podoba. No i będzie, nie każdemu się podoba, to uważa za prawdę, mu się podoba. Ten obcy głos, no tam może ma akurat rację, prawda? No to czas pokaże, ale każdy powinien, tam gdzie ten głos Pana widzi, tam powinien iść. W razie trudności z ustaleniem, czyj to głos, ale właśnie, bo jest to coś nowego, czego nie ma do czego odnieść, czyli gdy pojawiały się na przykład zawata Russella czy zawata Johnsona pewne nowe prawdy, które wcześniej nie były, chociażby klasa poświęcona, bo to zresztą tak. W pewnym momencie pojawiła się informacja, że jest taka klasa. Wcześniej nikt o niej nie mówił. No i należało się ostrożnie do tego podchodzić. Nowa nauka, no jest taka klasa, nie ma jakichś dowody, ale to, prawda, to było coś nowego, czego nie można było odnieść do tego, co wcześniej było podane. To taką kwestię należy odłożyć na później, tak Paweł radzi. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, to i wam Bóg objawi, tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Tutaj zwracam uwagę, że kody, to zdanie, ilu nas wtedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy, oddają krócej i piszą, jacy więc dojrzali, tak myślimy. To jest bardzo wymowne, bo wyraźnie był, że to o dojrzałości dla każdego chrześcijanina znaczy jego zrozumienie. Jacy więc dojrzali, na ile dojrzali, tak rozumiecie. A jeżeli o czymś inaczej myślicie, to i wam Bóg objawi, to już zwróć uwagę na jedno zdanie tego wersetu. Jeszcze go raz tutaj przywołuję. Ilu nas wtedy jest doskonały, wszyscy tak myślmy, albo krócej, jak więc dojrzali, tak myślimy, a jeśli o czymś inaczej myślicie, to i wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Konieczność trwania w tym, co już osiągnęliśmy. Co Pan badał jako prawdę przez Jezusa, apostołów, pastora Russella, Johnsona, jest to wyjaśnione, to przy tym to już jest podane. Nie możemy co pewien czas odnawiać rzeczy już dawno podanych, wyjaśnionych i zgodnych albo niesprawnych. Teraz od nowa my to odrzucimy i znajdziemy sobie inne wyjaśnienie. Konieczność trwania przy tym, co już zrozumieliśmy, przyjęliśmy jako prawdę od Pana. Jeżeli to było prawdą, to nigdy nie stanie się nieprawdą. Na przykład o usprawiedliwieniu z wiary, które także występuje przed poświęceniem, tak zawsze rozumieliśmy, A teraz niektórzy mówi, że usprawiedliwienie z wiary, no dopiero jest przy poświęceniu, kiedy wtedy jest przypisanie tymczasowe zasługi. O przywileju modlitwy, podobno ograniczone do poświęconych tylko, inni no chyba grzeszą, jak się modlą. O embargo na zasłudze przez obóz Epifanii, który nie ma przypisanej zasługi, a mimo to embargo, czyli blokuje użycie zasługi za świata i dlaczego trzeba obóz Epifanii do grobu położyć, żeby zwolnili zasługę. Dokładnie tak samo jak Maruś i Stratko, którzy mieli to przypisanie. Przepraszam, to szybko dałem. To miało być... Tak, o organizacji ludu Bożego, która wiadomo jak jest, że nie ma organizacji, lud Boży jest, prawda, nie jest organizowany w sposób ludzki, że nie ma żadnych swoich wozów, którymi oni są członkami, za którymi podążają. Wybieraniu przez Boga wozów ludu Bożego, że poprzedni wódz w Biblii dokonuje, Bóg podaje mu informację na temat tego, kto jest jego następnym wyborem, on go rozpoznaje i go podaje, a nie, że każdy sam teraz wódz będzie sam siebie oszukiwał i siebie ogłosić, że jest wodzem. Tak nigdy nie bywało, żeby się sam ktoś ogłaszał. Niezależności zborów, które mogą i muszą podejmować swoje własne decyzje, a nie uprzejmie trzeba tam komuś podpowiadać, że ten was starszy, to dobrze było, żeby nie był starszy, a najlepiej to może byście go już wyłączyli. To centrala próbuje za kulisowo takie informacje do zborów przekazywać, żeby zbory wykonywały takie polecenia. O wolności jednostki w Chrystusie, czy jestem ja i Chrystus nade mną. A pośrednio nie ma nikogo. Nawet jeżeli Bóg kogoś pośrednio używa, jakiegoś brata, żeby jakieś prawdy przez niego podać nawet dla mnie, to ten brat nie staje się żadnym moim zwierzchnikiem, ani nikim wyższym. Tak jak nasz Pan powiedział, jeden z was jest mistrz, ale wszyscy jesteście braci. Równy poziom. I brat Russell czy brat Johnson, nawet jest człowiekiem wiernym, jest bratem i stoi razem obok innego brata i może ewentualnie przegrać swoje poświęcenie jak ten brat, który mu służy. Najlepszy przykład jest Paweł, który pamiętam jaki są o sobie, prawda? Jak swoje ciało smaga i wywolę podbija, żeby innym każąc sam nie był odrzucony. I trafiony apostoł bał się ewentualnie, że ze swojej pozycji może polecieć, a tym, którym każe, pójdą, będą zbawieni, a on, ich głosiciel, przegra swoje poświęcenie. Współodpowiedzialności wszystkich poświęconych za zachowanie czystości prawdy. Dzisiaj tak jak to było w czasach Edwarda, gdzie kanał, przewód miał dbać o to, żeby prawda była czysta, a ci mieli tylko. Więc jest zapadać gdzieś wyżej. Ktoś do zboru przysyła, jak przychodzi marszuta, w marszucie jest brat, który ma wątpliwą reputację moralną. Niektórzy z bracia zboru mówią, no co robimy? No, skoro tam ktoś podjął decyzję, że się należy do usługi na przysyło, to co my do tego mamy? Nie przyjeżdża, powiem. No i czasami się z góry z tego powodu dzielą, czasami się nie dzielą, czasami no, zagryzają zęby niektórzy. Różnie to bywa. W ofiarach Dnia Pojednania, w czasie Mojżeszowej 13, widzimy cielca i dwie kozy. Dwa kozły, z których jeden ostatecznie zostaje ofiarowany, a drugi wyprowadzony poza obóz i pozostawiony własnemu losowi. Dosyć dziwny sposób potraktowania ofiary, nie? Obydwa przyszły na ofiarę, ale do złoża on został jeden, drugi wypuszczony. Jakie to wymowne, znamy to z cieni przybytku, nie będę o tym mówił. Jeden kogoś okazywany pański to wierni z klasy morskiej ostatka, na wzór cielca, nie są cielcem, ale na wzór cielca, idą jego drogą. A drugi kozioł, Azazela, częściowo niewierni, odrzuceni z tej klasy morskiej ostatka, ale ostatecznie po oczyszczeniu znajdują się w niższej klasie, nasza koza z naszego wykładu. Obydwie klasy są pięknie pokazane w przypowieści o mądrych, głupich pannach, poświęconych, oczekujących na chwałę naszego Pana. I zauważmy, jak poświęcenie wpływa na zrozumienie prawdy. Ci, którzy byli w pełni poświęceni, czyli mieli tego ducha w sobie, wchodzą i dostrzegają, że nasz Pan przyszedł i korzystają. Ci, nie przyjmują do wiadomości faktu powrotu naszego Pana, orientują się po czasie, kiedy już nie można wejść, bo jak wiemy, lampy i gasły zostali odesłani na rynek, żeby sobie kupić. Tym rynkiem to są doświadczenia codziennego życia. Chcesz mieć dobre zrozumienie, to idź na doświadczenia życia, żyj wiernie w swoim poświęceniu, a pójdę, bo dzisiaj wiernie rozwijał i będziesz mógł tą prawdę rozpoznać jako taką. A jeżeli żyjesz na półświatowo i potem się pojawi prawda od Pana, to ty swoim półświatowym umysłem tą prawdę popatrzysz i nie widzisz w niej prawdy, bo twój półświatowego tego umysłu ci blokuje zrozumienie pełni duchowej prawdy od Pana. Jakiekolwiek domieszka światowego ducha, światowego sposobu myślenia, blokuje zrozumienie prawdy. Ale mamy w naszej historii jeszcze dwa ptaki. Mamy synogarlicę i mamy gołębicę. Nie tylko trzy duże zwierzęta. Jeszcze dwa ptaki. Czy one też jakieś klasy ludu Bożego w sobie kryją? No pewnie tak, skoro są w opowiedzi Boga dla Abrahama, po czym pozna, że odziedziczy Kana. 10 werset. I sprowadził mu to wszystko, 5 tych zwierząt, i rozciął na poły. Położył jedną połać naprzeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił. podkreślam od razu od początku, ptaki potraktowane inaczej. Nie dzielone na pół, tak jak zwierzęta. Trzy duże zwierzęta rozcięte na pół, z pewnością po zabiciu. Natomiast ptaki też zabite, ale położone w całości. Naprawdę były zabite, bo były żywe, to potrwnęły. Więc inny stronę tego pokazane, że mamy jedna i druga klasa umiera, wszystkie klasy umierają, cała piątka umiera, ale trzy duże zwierzęta rozcinamy na pół, a ptaki kładziemy po zabiciu w całości jako ptaki. Czyli z tego by wynikało, że duże zwierzęta albo klasy, które pokazane są w dużych zwierzętach, umarły jakby w pełni. Jakby umarły dwa razy. Dwa razy zostały zabite, a potem jakby jeszcze zabicie było nieskuteczne, to w czasie przecinania na pół to już by dokończyły swego, prawda? No, ale wiadomo, że były dokładnie zabite, a jakby podwójne zabijanie. A taki raz zabite i dalej już ich nie rozcinamy, położymy zabite je na ofiarę dla Boga. Czy Biblia uczy o ludziach poświęconych Bogu, lecz poświęconych jakby nie do końca? Jakby tak raz poświęcony, a dwa razy powinien być poświęcony? Dwukrotnie, a nie jednokrotnie? Rzymian 12:1. Proszę was wtedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą świętą, przyjemną, albo miłą, albo podobającą się Bogu, różnie można tłumaczyć, to jest rozumną, albo zgodną ze słowem w służbę waszą. Do braci jakiś się zwraca i zachęca ich do poświęcenia. Czyli bracia ci musieli być niepoświęceni. A pomimo tego, że nie byli poświęceni, no są braćmi. Czyli już widzimy, że jest jakieś takie poświęcenie, które nie każdego się podjął, ale już coś zrobił, bo już jest bratem. Na pewno Paweł by tak nie mówił do ludzi na ulicy. Wyszedł na ulicę i mówi, bracia, proszę was wtedy, jakiś szalony, to mówi do ludzi na ulicy, na przykład na meczu piłkarskim, tam siedzi widownia, dużo ludzi, dobra okazja, dobra się do mikrofonu, mówi, bracia, zaraz po meczu, proszę was, żebyście poszli i się poświęcili. No byłoby to śmieszne, gdyby tak ktokolwiek zrobił. 2 Koryntów 6:1. A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. I znowu, to do tej samej klasy mówi. To znaczy, skorzystaliście z usprawiedliwienia w Jezusie, jesteście już po pokucie, uwierzyliście w Jezusa, On was okrył szatą tymczasowo swojej sprawiedliwości, no i co na tym pozostaniecie? Nie chcecie swojego życia Bogu poświęcić? Nie chcecie przeciąć się drugi raz? Jakieś pełniejsze poświęcenie? Bo jeżeli tego nie zrobicie, no to tą łaskę Bożą usprawiedliwienia, no jakoś zmarnujecie. Bo Bóg głównie nie szuka w tej chwili tych, którzy tylko uwierzą, przyjmą do wiadomości fakt, że Jezus za nich umarł, będą pokutować i będą żyć sprawiedliwie. To bardzo zacne. Ale mówię to głównie o takich chodzi ludzi dopiero wieku tysiąclecia. Bo ja chcę ludzi ze sprawiedliwości doprowadzić wieku tysiąclecia, żeby sobie żyli wiecznie. Wieku Ewangelii mi o co głównie chodzi? Klasy, których będę używał wieku tysiąclecia dla reszty ludzkości. Ja potrzebuję kadry ludzi wykształconych do pomocy. Ja potrzebuję młodszy statku zapewnić wieką kompanię godnych, poświęconych do zapisania jako pomocników dla godnych. Ja potrzebuję ludzi poświęconych, bo ja nie szukam teraz zbawienia dla świata ludzkości. Ja kadry do przyszłego królestwa. To jakby szkołę chciał zakładać i potrzebuje dobrych nauczycieli, ja mu się uczniowie chwalę. No dobrze, bardzo się cieszę, ale ja potrzebuję, którzy będą uczyć, to no dobrze, że chcecie to chętnie być, ale to tak jakby, a nie moglibyście się na jakiś kurs zapisać, jakbyście zgłosiliście i się nauczyć, to będziecie moimi nauczycielami, okej, trudno tych nauczycieli. Nie, my chcemy być tylko uczniami, to będziemy chodzić, no ale to, no dobrze, ale właśnie wiemy, niepełne zadowolenie, prawda? Ja potrzebuję kadry. A jak będę miał kadry, to wtedy otworzę szeroko podwoje szkoły, dam ogłoszenie do prasy, zapraszam, zapiszajcie się, mamy, oferujemy to. Mam Bóg, będzie oferował życie wieczne i mam kadry, które was do tego życia wiecznego doprowadzą. Więc z tego powodu jest w jego Ewangelii silny nacisk na poświęcenie pełne. Bo Bogu nie chodzi o tych, którzy ostatecznie klasą restytucyjną mają się stać. Zbawienie klasy restytucyjnej jest w jego Ewangelii. Bo tak naprawdę tymczasowo usprawiedliwieni, którzy się nie poświęcają, to są przyszli kandydaci do klasy restytucyjnej, bo tam będzie o to chodziło wtedy. Sprawiedliwe, prawe życie. No, piękny restytucjonista, nic więcej mu nie potrzeba. Zawsze istniała bardzo liczne grono chrześcijan, którzy przyjmowali Jezusa, prowadzili prawe życie, ale nigdy w pełni nie przyjęli woli Boga, rezygnując z własnym. No i są pokazane, jak wiemy, w Lewitach, są bawiących Izraela, tutaj mamy najwyższy kapłan, mamy kapłanów, lewitów i ci, którzy byli pomocnikami dla tych klas, wspomagających kapłanów. Osoby takie zawsze były i są wśród Żydów i są wśród chrześcijan. Ci pierwsi Żydzi trzymają się Mojżesza i starają się żyć sprawiedliwi. Pokazani w synagolicy. Ci drudzy trzymają się Jezusa i też się starają żyć sprawiedliwie. Pokazani są w Golgocie, ale nie postępują do pełnego poświęcenia. Znaczy, żyję prawym życiem, sprawiedliwym życiem, ale żyję dla siebie. Robię karierę, jestem może naukowcem, dobrym człowiekiem, dobrym stolarzem, wszystko jedno, jak działo, robię pełnię, Ludzie na mnie patrzą, mówią, że to sprawiedliwy, prawy człowiek, no ale ja tu mam swoje sprawy, ja tutaj nie chciałbym zrezygnować z kariery, nie chciałbym zrezygnować z dobrego życia na dobrym poziomie i gdyby Bóg na przykład pokazał mi, że muszę dla dobra sprawy jego, nie wiem, reputację stracić, no to może mnie na to nie stać, bo nie jestem poświęcony, to ja to prawdopodobnie, jak na przykład przyszłaby taki nakaz, że trzeba wszyscy obywatele państwa albo miasta musicie przyjść i kłaniać się wojewodzie, bo to będzie teraz takie połączenie urzędu, nie wiem, z biskupem i to biskup wojewoda razem będzie, ile trzeba go uznać i także to wyznanie, które on. No to taki porządny człowiek, niepoświęcony powie, no chyba na świętego spokoju pójdę i uzna. Będę miał, będę sobie tutaj stolarzem, będę nadal tego, będę miał z władzą układy, no teraz połączyli nam się, biskup jest teraz wojewodą, jest jeden tam urząd, wojewoda, biskup. To trzeba, no, a poświęcony się na to nie zgodzi. Poświęcony powie, za utratę reputacji, majątku, pozycji, a nawet życia, nie mogę tego zrobić. A usprawiedliwiony może to zrobić. Porządny usprawiedliwiony człowiek, no i Bóg mu, że tak powiem, w jego usprawiedliwieniu, no nie będzie się dziwił, byle nie naruszył sprawiedliwości, prawda, byle nie poszedł w grze. A ze strachu, no, poddał się, przyjął i koniec. Ale boją się wejść na poziom ci ludzie miłości bezinteresownej. Czyli właśnie dla sprawy Boga nie są gotowi do rezygnacji ze swoich praw. Nie są gotowi do cierpienia. Nie są gotowi, żeby tracić z powodu wierności Bogu. Znajdą jakiś kompromis, jakieś wyjście i załagodzą sytuację. Pokazani są oddzielnie w tych dwóch różnych ptakach. Zapewne dlatego, by pokazać, że Bóg uznaje zarówno prawych chrześcijan, całe życie wiernych Jezusowi, jak i prawych Żydów. Całe życie wiernych Mojżeszowi. Co do jednak dwie różne klasy. I czasami, jak pojawiło się chrześcijaństwo, to można by powiedzieć, no to Żydzi ci, którzy się trzymają Mojżesza, jako że nie przyjęli Jezusa, to chyba taki już przepadli, że wypadli z boskiego. No nie, jeżeli się Żyd trzyma do dzisiaj, trzyma się w okresie Starego Testamentu i trzyma się dzisiaj Mojżesza i czeka na pierwszy adwent naszego Pana, na pierwszy, bo nie, prawie, no to jest w tej klasie. Trzyma się Mojżesza, tylko ilu takich jest? No na pewno niewielu, prawda? Jak środki masowego przekazu podają, że 80% społeczeństwa jest jego dzisiaj to ateiści. No to trudno, ale 20% to właśnie tacy wyznawcy. Na 31% mieszczą Żydzi mesjańscy, no a 19% to tacy ortodoksyjni, to niby trzymają się Mojżesza. No i tam wśród nich są pewne prawe, pewnie serca poukrywane. Niewidoczne, no bo i jest bardzo, bardzo mało. Poświęceni tylko częściowo. Umarli dla grzechu i błędu, by żyć dla prawdy i sprawiedliwości, czyli dla żyją na poziomie miłości obowiązkowej. Ale nie umarli dla siebie i świata, co jest poziomem miłości bezinteresowej. To jak mówię, nie są zdolni do cierpienia, krótko mówiąc. Bo taka jest różnica między miłością obowiązkową a bezinteresową. Miłość obowiązkowa zrobi wszystko, co trzeba, zgodnie z prawdą i sprawiedliwością, byle nie musiałbym ofiary za niego tego ponosić. Żeby nie mówili o mnie źle, jak będą o mnie mówić źle, no to ja za cenę tego dobrego imienia, no powstrzymam się od robienia dobra. Może zła nie będę też czynił, ale się powstrzymam. Na sprawę Boga nie jest gotowy ponieść ofiary. A jeżeli jest gotowy ponieść ofiarę, no to znaczy, że przekroczył poziom miłości obowiązkowej, wszedł na poziom miłości bezinteresowej, jest gotowy do straty, łącznie z życiem wierzyć. Zauważmy, że ogół ludzi nie próbuje żyć tak nawet w teorii, czyli żeby być zgodni z prawdą i sprawiedliwością. Cenią prawdę, sprawiedliwość, ale jeżeli dla mojej korzyści trzeba skłamać, to skłamię. Bo to dla mnie korzystne. Jak nie mam z tym, jak nie mam korzyści, to nie będę kłamał do samego kłamania, bo nie kocham państwa jako takiego. Ale gdy moje samolubstwo może coś zyskać, to właśnie. To nie odezwę się wtedy, kiedy powinienem się odezwać. Odwrócę głowę wtedy, kiedy trzeba coś nie widzieć, żeby nie mieć problemy, prawda? W wieku tysiąclecia
ten poziom śmierci dla grzechu i błędu będzie już poziomem poświęcenia.
Dlatego mówię, że tymczasowo usprawiedliwieni ci wierni dzisiaj, to jest przyszła klasa restytucyjna. Dlatego Bóg ich nie odrzuca. Oni są w tyle trzymani. Ceni ich Bóg postęp, jaką zrobili, że się odwrócili od grzechu i błędu. I bo on ich trzyma w rezerwie, że to będzie piękny początek klasy restytucyjnej z nich.
Każdy, kto w wieku tysiąclecia umrze dla grzechu i błędu w sobie,
tak jak tylko samo usprawiedliwieni robią w tym życiu,
czyli usunie je ze swego umysłu grzech i błąd, nie będzie musiał robić niczego więcej, by żyć wiecznie. Jeżeli w wieku tysiąclecia ktoś się odwróci od grzechu i błędu w sobie,
to co stoi na co jeszcze Bóg od niego będzie oczekiwał? Masz zrezygnować z grzechu i błędu. Właśnie tymczasowo usprawiedliwieni, niepoświęceni robią to już w tym życiu. Nie idąc dalej,
robią jednak to. Kto tak zrobi w wieku tysiąclecia, nie musi umierać dla siebie ani dla świata, bo w wieku tysiąclecia poświęcenie będzie
do życia, a nie na śmierć. Zupełnie inne poświęcenie. Tam się poświęcamy, żeby umrzeć, żeby dla Boga nawet umrzeć. Podczas wieku tysiąclecia Jezus powie do wszystkich, poświęćcie się Bogu, żebyście żyli wiecznie. Czyli po drodze w ramach tego waszego poświęcenia ja nie oczekuję, żebyście rezygnowali z żadnego dobra. Jeżeli coś jest dobre, sprawiedliwe, to dla was jest. Korzystajcie z dobrych napojów, z dobrego jedzonka, jeździcie na piękne morza, plaże, tam się wylegujcie, bo to wszystko dla was stworzyłem. A dzisiaj, jakbyśmy tak robili tylko to, to mogłoby to być piękne, no ale mówię to dzisiaj, to ja potrzebuję ludzi, moje kary. Tak mówię, kary, one muszą nawet zrezygnować z tych pięknych plaż, bo może trzeba coś zrobić na rzecz boskiej sprawy, a plaże sobie są na piękne świętecia, energii przyszłe. Które, to nie znaczy, że ja na plaży nigdy nie jeździłem, tylko mówię, żeby to sądził, że krytykuję. Czasem sam jeździłem gdzieś, nie byłem mały, co roku się jeździło. Ale to nie znaczy, że to było kosztem, prawda? Bo można pewne rzeczy robić nie kosztem prawdy, bo to nie chodzi o to, żeby zamknąć się w domu, a na przykład w klasztorze, tak? Pójdzie zakonnik do klasztoru, siedzi i myśli, że to mu coś da. No nic mu to nie da, bo charakter po drodze wcale sobie w tym klasztorze nie rozwija. A co kryje się w wieku tych wszystkich zwierząt, całej piątki? One wszystkie miały 11 lat, bo trzy duże zwierzęta miały po 3 to 9 i po roku ptaki, czyli 11 lat. Pomnożymy przez liczbę dni roku biblijnego, która wynosi zawsze 360, da nam to 3960 dni i tyle samo lat. Jeśli ten okres zaczniemy liczyć od tego roku, to dojdziemy do roku 1916. Ktoś powie, czemu od tego roku? Bo tak ci pasuje, żeby ci ten rok wyszedł, pewnie sobie tak domyśliłeś. No, to można tak powiedzieć. Ale w tym roku Abraham wszedł do Kanaanu. Posłuchał Boga i wszedł do Kanaanu, czyli to jest jak gdyby działanie, moment, od którego zaczęło się realizowanie przez Abrahama obietnicy, którą Bóg mu powiedział. Wyjdź z tego domu i pójdź do ziemi, tak, do której ci wskaże, a rozmoże nasienie twoje i tak dalej. I on w tym roku wkroczył tylko Kanaanu, po tym Ur Chaldejskim, jak wyszedł za to. Czyli od tego roku zaczęło się to liczyć i Bóg dał do dobrą wiek tych zwierząt, że to od tego roku, gdy on wszedł do Kanaanu, doprowadza nas przypadkowo, ktoś może powiedzieć, do roku 1916, ale doprowadza. Początek wyjścia przez Abrahama do Kanaanu, chyba dobry moment, żeby zacząć liczyć ten wiek, zwłaszcza, że Abraham wydał, po czym poznam, że posiądę tę ziemię. Więc mu dał ten wiek, dał mu takie zwierzęta, wiek, okres czasu, od tego roku do tego roku. Co się wtedy stało? Wiemy, że wtedy trwała pierwsza wojna światowa. Już od 2 lat. Objawienie 7 rozdział, potem widziałem 4 aniołów stojących na 4 krańcach ziemi, powstrzymujących 4 wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemi, ani na morze, ani na żadne drzewo. Wybuch pierwszej wojny światowej jest powstrzymywany z jakiegoś powodu. Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga Żywego i zawołał go donośnym głosem na 4 aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc, nie wyrządzajcie szkody ani ziemi, morzu, drzewom, dopóki, znowu ważne, nie opieczętujemy na czołach sług naszego Boga. I usłyszałem liczbę tych popieczętowanych 144 tysiące. To znaczy, widzimy wyraźnie, jest bardzo mocny tekst, który pokazuje koniec wysokiego powołania i pełną liczbę. Jedyny sposób, żeby to ominąć, to powiedzieć, ten wiatr, o którym tutaj mowa, to jeszcze nie zawiał. On dopiero kiedy zawieje w przyszłości. No i można się odrzucić przez ucisk od roku 14. Jak to się odrzuci, to mamy, no tak, czekamy na wiatr, a zacznie wiać, bo go nie ma jeszcze. I można się tak zaprzeczać, że od 14 roku jesteśmy w fazie ucisku. Jedyne wyjście, bo ten werset bardzo mocno pokazuje pełną liczbę popieczętowanych do rozpoczęcia gania wiatru, którego nawet wianie było z tego powodu, że jeszcze trzeba było ileś tam popieczętować, było opóźniane. Biblia uczy, jak wiemy, o dwojakim pieczętowaniu Duchem Świętym. Zauważmy, pieczętowanie Duchem Świętym, a nie przez Ducha Świętego. No nie ma Ducha Świętego jako elementu Trójcy. Zauważmy dla tych, którzy są wyznawcami Trójcy. Jak się czyta listy Pawła, to Paweł w listach pozdrawia od Boga i od Jezusa, tego, który pisze. To kilka razy robi w swoich listach. A jakoś nigdy nie pozdrawia od Ducha Świętego. Prawda? Jakby zapomniał mi, że ten też można tym trenitarze zapytać, czemu Paweł nigdy ani razu, bo ile razy powtarza, chociaż raz by jeszcze od Ducha Świętego pozdrowił także braci, do których pisze listy. Dwojakie pieczętowanie. Mamy pieczętowanie czoła. Co to znaczy pieczętowanie czoła? Udzielenie takiej znajomości prawdy do umysłu, która wystarcza, żeby być zrzętym z miejsca dotychczasowego wzrostu i przeniesionym do pełni prawdy. Opuszczenie symbolicznego Egiptu. Czyli otrzymanie prawdy, która pozwala mi się otrząsnąć sposobu myślenia tego świata Egiptu. To nie chodzi tylko, że chodzę na zebrania gdzie indziej niż Kościół. To chodzi o to, żeby mój sposób myślenia był nie egipski, nie tego świata. Nawet jak chodzę na zebrania, to mogę mieć nadal sposób myślenia świecki. Siedzę na zebraniu, ale analizuję wszystko, odbieram tak jak ci, którzy nie chodzą na zebranie, nie znają prawdy, mają świecki sposób myślenia. Także to jest coś więcej niż tylko bycie, to jest bycie w prawdzie, ale bycie w prawdzie takie rzeczywiste, które że ja symboliczny Egipt opuściłem. Ja kategoriami tego świata nie myślę. Ja myślę kategoriami prawdy, bo ona jest w moim umyśle. Mam inny sposób widzenia. To jest dużo znaczy.
Ale jeszcze więcej znaczy drugie pieczętowanie, o które nie chodzi w naszym wersecie, bo u nas chodzi tylko o czoła, ale powiem o tym drugim, pieczętowanie serca. Co to jest? To rozwinięcie takiego boskiego usposobienia albo charakteru, które sprawia, że wchodzimy w stan zadowolenia ze wszystkiego, co się wiąże z Bogiem. Ktoś powie, no to tak, jestem zadowolony, ale zobaczmy, rozwijmy to. Wszystkiego, co się wiąże z Bogiem, z Jego Słowem, charakterem i wszelkimi przejawami Jego opatrzności w naszym życiu. O, tutaj już niekoniecznie jestem. Moja pieczęć serca, czy wszystko mi się w życiu moim podoba, na to Bóg dozwolił? Różne wypadki, które miałem, otarłem się o śmierć, a może była śmierć w mojej rodzinie, w ramach różnych doświadczeń? Jestem w stanie, w moim sercu, w pełnym stanie zadowolenia? Jeżeli tak, to mam dobrze, że mam pieczęć serca. Taką jedność z Bogiem, że jestem zadowolony z tego, co on mi napisał, no to najważniej, tak, akceptuję wszystko, co napisał, przyjmuję, zgadzam się z tym, podoba mi się. A w jego charakterze to, co on robi, no też mi się podoba. Tam może tam niekoniecznie tyle tych ofiar musiał ofiarować, tego Abrahama tak też tak próbował bardzo mocno z tym synem Izaakiem, no ale tam mogę sobie to zaakceptować, ale przejawy jego opatrzności w naszym życiu. Na przykład Jezus w obliczu swojej śmierci albo Piotr śpiący w więzieniu w przeddzień egzekucji. Tu jest Piotr, anioł przychodzi, on śpi. Ilu z nas ma jutro egzekucję i spałoby dzień, noc wcześniej? Jaki pokój serca musiał mieć Piotr, że spał tej nocy? Jaką pogodzenie? A jest egzekucja jutro, dobrze, ale już czas spać. I to będzie egzekucja rano, no to się muszę wyspać. Idę spać. A my ile szanek przeżywa, to jest potężna sprawa. I chociaż o pieczęć czoła jest trudno, żeby zmienić swój sposób myślenia ze światowego na ten typowy dla dziecka Bożego, to pieczęć serca, stan pełnego zadowolenia ze wszystkiego, co jest z Bogiem związane, łącznie z Jego opatrznością wobec nas, to jest jeszcze trudniejsze, bo to jest wszystko, o co chodzi w naszym poświęceniu. Jak ktoś jest w pełni zadowolony ze wszystkich przyjawów opatrzności, która w życiu go spotyka od Boga, no to może być pewien. I zapowiedzieć za Pawłem, dobry bój bojowałem, wiarę zachowałem, odłożona jest mi, no może nie korona, prawda, ta najwyższa, ale nagroda życia wiecznego. 2 Koryntian 1:22 o tej pieczęciach, który też zapieczętował nas i dał zadatek ducha, bo to chodzi o spodzenie, serca nasze. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Mówimy o pieczęci serca. Właśnie to początek tego pieczętowania. Od spodzenia, zapieczętowanie, no i teraz doprowadźcie to swoje nowe stworzenie, serce, umysł i wolę, do pełnego stanu zadowolenia z Boga. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Tym często ten element pieczęci się pojawia. Obydwie pieczęci mamy w słowach naszego Pana z Jana 4. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu, czyli właśnie w charakterze, to jest pieczęć serca, i w prawdzie, obecnie w ich umyśle, pieczęć umysłu. Obecnie pieczęci nasz Pan wspomina. Bo Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, czyli duchową istotą, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu, w sercu, bo ta ważniejsza ta pieczęć serca, i w prawdzie, i w umyśle. Zauważmy, że kolejność, najpierw jest w duchu, potem w prawdzie, tak? W duchu, w prawdzie, chociaż najpierw poznajemy, przyjmujemy prawdę do umysłu, potem próbujemy zgodnie z nią żyć, praktykować i ona wchodzi do naszego serca. Kolejność zdobywania to jest od umysłu do serca. Ale z powodu ważności serca nad umysłem, nasz Pan tu przekręca, prawda, tą kolejność i mówi, że Bóg szuka takich, którzy by mieli w duchu pieczęć Jego, no i w umyśle, ale ona nigdy do ich serca, do ducha nie wejdzie, jak najpierw nie da się w umyśle. Dlatego jest bardzo ważne dać ludziom czystą prawdę do umysłu. A potem żyjcie zgodnie z tą prawdą, a ona wasze serce przemieni. Nie można tego powtarzać. Dlatego też nie jest zresztą dobrą wchodzenie, jak też jest tendencja uwagi tylko na etykę. Bo przecież etyka, doktryny są nieważne. Doktryny wyznaczają kierunek etyce. Błąd doktrynalny prowadzi do błędu. Jeżeli ktoś ma błąd doktrynalny, to żadna etyka naprawdę mu nie pomoże niczym, bo jeżeli ktoś doktrynalny weźmie błąd, weźmy sobie na przykład świadkowie chorych, którzy są przekonani, że oni są jedynym tym prawdziwym ludem Bożym, trzeba do nich przyjść, a kto do nich nie przyjdzie, no to wiadomo, znali się poza arką, czyli która śmierć ostatecznie, jak już przyjdzie nasz Pan. Błąd w doktrynie, a zobaczmy, jak on się niszczy serca. Bo on nie idzie do tych ludzi, głosi prawdę, ale jak go odeślą, nie chcą z nim rozmawiać, zamkną przed nim drzwi, to odwraca się i mówi, te barany, przyjdzie ten, kiedy się kłócisz, to ich Bóg pokaże. I jakiego ducha rozwija to? Że oni się duchowo niszczą. Błąd w doktrynie, jak ich wypacza. Każdy błąd, jakikolwiek błąd, by tego szatana na tym zależało. Wprowadzić, wykręcić błąd w doktrynie, chociażby Trójca. Czyli jak ona niższy, prawda? Oddanie połowę dla Boga, bo z tego Boga robi trzy, czyli automatycznie dzieli moje oddanie, miłość do Boga na trzy. A postawienie za człowiekiem różnego rodzaju wodzów, ludzi, pośredników między mną a Bogiem, prawda? Czy automatycznie nie potwierdzi, i przynajmniej jest pokazane w jednym typie, jak to przychodzili ludzie z ofiarami, a synowie Telego, Ofni i Fines, jakich dwóch było, kapłani, jak przynosił coś na ofiarę i Bogu chciał złożyć, to on widełkami do tego kotła i mięso wyciągał. A jak ten mówił, że czekaj, najpierw niech się spali, dla Boga sobie się spalić, a potem tam sobie coś weźmiesz tego, to mówił, nie, dawaj teraz, bo jak nie, to fałkę wezmę i jeszcze ci coś pokażę. No i to właśnie to pokazuje doskonale, jak wchodzą między Boga a człowieka ludzie, którzy mówią, a gdzie miejsce dla mnie, a gdzie uznanie dla mnie, a gdzie szacunek dla mnie. Ja tu jestem jeszcze między Tobą a Bogiem. No i tak, jak ktoś to uzna, to ile tych uczuć do Boga jego miłości dociera? No automatycznie tak się prawie wyrywają z tego kotła i to, co on przyniósł niby dla Boga, to do Boga trafia jakaś resztka tylko. Tego, co ten kapłan nie wyrywił jeszcze, to zostaje. I tam potem pisze, że był to grzech bardzo wielki, bo się ludzie otrącali od ofiar pańskich. To znaczy, że się zniechęcali do Boga. Widzieli potem, i to oni tak do Boga, a to wylepaczą, a ci za te pieniądze, i za te ich oddanie, za te ich poparcie, prawda, żyją sobie tak przy łowach. To im większy kościół, to bardziej widoczne. Jak mniejszy kościół, to jest tymi skali. Koniec pieczętowania przed wiatrem z pierwszej wojny światowej. Bo Biblia mówi, że wstrzymywane było. Amos też tak potwierdza 9:13. Oto przychodzą dni, mówi Pan, w których oracz, ucik z tym oraczem, przeoruje glebę pod nowy zasiew, wieku tysiąclecia. Zbliży się do żniwiarza. Do żniwiarza, czyli Baruczkiego Stacka, jako żniwiarzy w jego Ewangelii. Czyli pokazuje, jeszcze będzie żniło wieku Ewangelii, tak się kończyło, a ten oraz już ślad za nim idzie, że go prawie dogania. Po nogach mu tam z tyłu chodzi. A deptący winogrona, też ucisk, inna nazwa na, tak, na oraz deptący winogrona, do siejącego ziarno, do Baruczkiego Stacka, które sieje, prawdę pod nowy zasiew. Pokazuje obydwa funkcje. I spłyną góry moszczem, moszcz to nowe wino, czy nowe prawdy, a wszystkie wzgórza nim opłyną, czyli rozdlanie się prawd coraz bardziej. Jana 4 rozdział, nasz Pan. Czy nie wiecie, że jeszcze 4 miesiące nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny, aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali. I teraz zobaczmy, jak tutaj pięknie pokazuje, że kto inny siał, a kto inny żniwo. W tym się właśnie sprawdza przysłowie. Inny sieje, a inny żnie. Ja posłałem was rządź to, na czym wy nie trudziliście się. Inni się trudzili, a wy zebraliście plony ich pracy. Cały wiek się pracuje, o tym żniwie jest zebranie tego, czyli tam jest największe żniwo w tymże czasie. Jana 9:4. Musimy wykonywać dzieło tego, który mnie posłał, póki jest dzień, żniwo. Nadchodzi noc, ucisk, ten tutaj, gdy nikt nie będzie mógł działać pod kątem żniwa, prawda? Zbierania tego, co na polu wyrosło. W roku 1916 zakończyło się wyszukiwanie albo oddzielanie od świata ostatniego członka maluszkiego statka, które to maluszkie statko ma błogosławić całą ludzkość, w tym potomków Abrahama. I to był ten znak, który Bóg mu dał. To maluszkie statko udzieli Abrahamowi i jego potomkom dziedzictwa obiecanego ponad 4000 lat wcześniej. W końcu Abraham dostanie to, co Bóg mu obiecał. Jak przyjdzie rok tej ziemi, czy nie dostanie rok tej ziemi 1916. 1916 będzie znakiem, że dostaniesz jeszcze później. A dlaczego? Bo zostanie zakończona klasa, która ci tego udzieli. Ja będę ich szukał. W 1916 roku. W 1916 roku, prawda? Na czole zapieczętuje ostatniego z tejże klasy, a to będzie dowodem, że oni są już wyprowadzeni z tego świata, z tego Egiptu, przyprowadzeni do prawdy i ta klasa już jest w komplecie i się nigdy nie zmieni ten stan. To jest znak, że skończyłem przygotowania kadry, która ci tych błogosławieństw udzieli. Żydów 9:15. Znam ten werset, ale być może jak czytamy ten werset Żydów 9:15, to rozumiemy go inaczej niż tam pisze, bo zobaczmy. I dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza. No to łatwe. A żeby, gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, chodzi o przymierze zakonu, ci, którzy są powołani, tymi powołanymi nie są członkowie maluszkiego statka, jak to często się rozumie nawet wśród badaczy. Ci, którzy są powołani, Żydzi, jako powołani do otrzymania obietnicy tak danej Abrahamowi. To nie chodzi o maluszkie statko. Otrzymali dziedzictwo wieczne. Żydów 9:15 mówi wyraźnie o udzieleniu Żydom powołanych do obietnicy po Abrahamie do otrzymania ich dziedzictwa. I to pierwsze przymierze to jest właśnie przymierze zakonu. I potrzeba, on jest pośrednikiem nowego przymierza, czyli pod nowym przymierzem realizacja dopiero będzie wobec tej obietnicy wobec narodu żydowskiego. I ci, którzy są powołani do tej obietnicy, otrzymali to obiecane dziedzictwo wieczne. które im da przedgłównie maluczkie stawko z naszym Panem. Zakończenie wyboru głównej klasy wieku Ewangelii miało być znakiem dla Abrahama, że w końcu odziedziczy Kanaan. No i dlatego tak mu dziwnie powiedział. Po czym poznam, że odziedziczy tą ziemię? No to przecież takie zwierzęta. I ono doprowadzało nas do roku 1916, a wtedy ostatni z morskiego statka został zapieczętowany na czole i wyprowadzony. Mówi, jest gotowa najwyższa klasa, a o nią chodziło. Wszystkie inne klasy, które po drodze też się wybrały, zaraz je sobie przypomnimy, wszystkie inne klasy się wybrały przy okazji, no to też są. Mówi, chociaż nie są to ci główni, ale przy okazji morskiego statka i wieka kopania się pojawiła i musiała się pojawić klasa niespodzonych z ducha, no bo zakończenie wysokiegłowania jest etapowe. To dlatego, odpowiadając na pytanie Abrahama, po czym pozna, że odziedziczy Kanaan, Bóg kazał mu przynieść tych 5 zwierząt. Oprócz morskiego statka, do roku 1916 pojawiły się także inne klasy ludu Bożego. I stały się nasieniem Abrahama, według zasady z Galatów 3:7-9. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, 9 werset, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Ci, którzy są z wiary, nie ci, którzy się urodzili z Abrahama, Żydzi, tylko ci, którzy są z wiary, są jego synami. I także te inne klasy, które do roku 1916 się pojawiły na boskim planie przy okazji wyboru morskiego statka, zostaną użyte przez Boga do błogosławienia Izraela i reszty ludzkości. Zauważmy obecność w tym gronie dwóch nie w pełni poświęconych klas, którzy według najnowszych nauk za to się nie poświęcili, powinny stracić usprawiedliwienie. No bo tak teraz mamy taką naukę, prawda? W ramach tych nowych rzeczy. Kto się nie poświęci, to traci swoje usprawiedliwienie i wraca do świata. Staje się równy poganinowi albo czarownikowi indyjskiemu, który tańczy wokół drzewa, do duchów zmarłych przodków tam przemawia, przywołuje te duchy w ogniszku i z nimi rozmawia, mówi, co tam dalej się w Indianom stanie. No i ten, kto się nie poświęcił, ale trzyma się Jezusa i patrzy prawdzie i sprawiedliwości, jest zrównany z takim poganinem. A tutaj, w tym typie, są one pokazane jako przy okazji jeszcze się te dwie klasy rozwinęły do 16 roku. To ja ich też to pokażę. To są przecież zacni ludzie. Nie poświęcili się, nie przycięci dwa razy, tylko raz. Jak tam taki na południe było cięte. No ale zrobiły to ten postęp w tym dobrym kierunku. Na pewno są na wyższym poziomie niż reszta świata. Pod maluszkim statkiem, jako głównym nasieniem, wszystkie przetysiącletnie klasy ludu Bożego będą miały udział w udzielaniu ziemskiego dziedzictwa nie tylko cielesnemu Izraelowi, ale także rodowi ludzkiemu, który przez proces restytucji będzie wprowadzany do swojego Kanaanu, sfery prawdy i ducha prawdy. Obydwie klasy quasi są drugorzędne nasieniem Abrahama, przez które będzie błogosławiona, tak, będzie błogosławiona ludzkość wieku tysiąclecia. Dam do cytat, to jest z angielskiej tajemniczej prawdy, który wyraźnie o tym mówi, nie wiem, być może jest to w polskim, tylko że ja mam słabszy dostęp i znajomość polskiej literatury, bo wszystko mam po angielsku i wszystko siedzi w moim komputerze. 1994 rok angielski, czyli dosyć późny, prawda? Być może jest to po polsku, bo to jest na temat synów Jela i znaczenia, prawda? To także wiem, że to w polskim takie artykuły są, można by to na pewno znaleźć. Jako kolejną klasę pokazano w synach, oprócz poświęconego obozowców Epifanii, dlatego jest kolejna, mamy wytrwałych, usprawiedliwionych z wiary w jego Ewangelii. Są to poganie, niektórzy Żydzi, którzy w czasie wieku Ewangelii uznali siebie za grzeszników w stanie wrogości z Bogiem. Pokutując za swoje grzechy i przyjmując Jezusa za swojego Zbawiciela, dostąpili usprawiedliwienia przez wiarę i pokoju z Bogiem zgodnie z Rzymian 5:1, który teraz podobno dotyczy tylko poświęconych. Ale tutaj wtedy dotyczył także właśnie tych, którzy nie byli jeszcze poświęceni. Zamiast jednak wykorzystać swoje usprawiedliwienie jako szczebel do przejścia do wyższego stanowiska, zobaczmy, wyraźnie powiedziane, jak przecież się nie poświęcili, zamiast wykorzystać swoje usprawiedliwienie jako szczebel do przyszłego stanowiska, do poświęcenia, o którym mówi Rzymian 5:2, kolejny werset, a mianowicie do biegu o nagrodę wysokiego powołania lub w klasie młodocianych godnych, stali spokojni, albo stali bez ruchu, tak to można wytłumaczyć. No nie szli dalej. I teraz zauważmy, wytłuściłem to, jak oni bardzo byli niechętni poświęceniu. Gdzie jeszcze wyraźnie powiedziane, że nie chcieli. Nie chcieli pójść śladami mistrza, by uczynić pewne poświęcenie z siebie Bogu, by zaprzeć się własnej woli wobec samych siebie oraz by przyjąć wolę Boga jako własną. Chociaż nie oddali siebie Panu w poświęceniu, trzymali się swej wiary w okrup i do końca kontynuowali praktykowanie sprawiedliwości. Rozumiemy, że także i oni zostaną zaliczeni do drugorzędnego ziemskiego nasienia, które pod starożytnymi godnymi i młodociennymi godnymi jako głównym nasieniem ziemskim będą błogosławić wszystkie rodziny ziemi, nawracając je do Królestwa Bożego. No logiczne, i w tych ptakach pokazane, bo ich pokazał w tych dwóch latach, jako znak na Abrahama. Brak poświęconych owocowców Epifanii w tych zwierzętach wynika tylko i wyłącznie z daty podania tego znaku, w roku 1916. Bo wtedy był ostatni etap napieczętowany na czole, ostatni zwany szpiegostawka i przy okazji Bóg pokazał wszystkie inne klasy, które do tego czasu się pojawią. A obóz Epifanii, jak wiemy, w tym czasie jeszcze nie istniał, prawda? To był czas, kiedy budaciani godni jeszcze byli nowe stworzenia na ziemi, wielka kompania i budaciani godni poświęcali się do życia wiecznego, do życia, poświęcali się. Po ustaniu powołania do morskiego statka miałyby się zatem pojawić dwie poświęcone klasy ludu Bożego, chociaż nie ma tutaj, tak mówię, wynika to z daty. Dwie, a nie tylko jedna, wtedy mówiłem, że chociaż jedna, bo z tego co zbywało, chociaż jedna. Ale mówię dobrze, że mogą być dwie albo trzy, albo osiem z tego co zbywało. Dalsze, inne fragmenty pokazują, że aż dwie. Skąd to widzimy? No i zaraz 56 rozdział. Niech więc nie mówi cudzoziemiec, wiemy, że są ludziami godni, są cudzoziemcami, bo nie urodzeni z ziemi, nie spodzeni z ducha. Który przystał do Pana, Pan na pewno wykluczy mnie ze swego ludu. I niech nie mówi trzebieniec, patrzcie, jestem ustnym drzewem, tak jak tutaj. Dlaczego ustnym drzewem? Bo pojawiłem się na boskiej scenie, jako poświęcony bożownik Epifanii po roku 54, kiedy nie było nikogo z morskiego statka, żeby mógł go naprawdę przeprowadzić. Czyli jestem, prawda? Jestem jak drzewo uschłe, trzebieniec. Nie mogę dać duchowego życia nikomu z najwyższej klasy. Bo morociani godni nie, bogi. Morociani godni jeszcze mieli, tak, możliwość przeprowadzania do prawdy, co niektórych złożonych z ducha, którzy byli w Babilonie. Czyli mamy fajną sytuację. Morociany godny, niższa klasa, jest w prawdzie, nowe stworzenie jeszcze jest w Babilonie. I morociany godny pomaga nowemu stworzeniu przyjść do prawdy, daje mu tym samym pieczęć, Bóg daje mu pieczęć na czole przez niczego, przez kogoś niższej klasy, ale. I tak było, dlatego ci są tylko cudzoziemcami, spoza spodzenia z ducha, a ci są ustnym drzewem. No ale posłuchajmy, co mówi Bóg, żeby się ani jeden cudzoziemiec, ani trzebieniec nie martwili, że są tak późno na boskim historii, że już nie ma dla nich nic. Trzebieńcom, którzy przestrzegają sabatu swego poświęcenia i wybierają to, w czym mam upodobanie i trzymają się mojego przymierza, przyznam w moim domu, w obrębie moich murów miejsce i dam im imię lepsze niż mają synowie i córki. Gwarancja lepszego imienia, cokolwiek by to nie znaczyło, niż cała reszta ludzkości, niż synowie i córki restytucji. Nie są to synowie i córki maluszki statko. Drzewo uschłe nie będzie tak zalepane niż maluszki statko. Czyli mówi, jesteś się klasą, jak spośród wyższą, prawda? Imię wieczne, które nie będzie starte. Cudzoziemców zaś, którzy przystali do Pana, aby Mu służyć i aby miłować imię Pana i być Jego sługami i wszystkich, którzy przestrzegają sabatu, nie bezczeszcząc Go i trzymają się mojego przymierza, wprowadzę na moją świętą górę, sprawię im radość w moim domu modlitwy, ich całopalenia i ich rzeźne ofiary będą mi miłe na moim ołtarzu, czyli poświęcenie, gdyż mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. Jasno i wyraźnie jest dwie klasy niespodzone z ducha, są pokazane. Oczywiście można powiedzieć, to nic nie znaczy, to Bóg tutaj mówił do cudzoziemców w Izraelu, do trzebieńców w Izraelu, tak żeby się też nie martwili, że są bezpłodni. I tak Bóg pocieszył w ich bezpłodności, że będą mieli jednak życie wieczne kiedyś. I to się już wypełniło w narodzie żydowskim, który miał cudzoziemców i trzebieńców w swoich ludzi. I to nie ma, nie należy się tutaj niczego dopatrywać. Tak powiedzą ci, którzy nie chcą uznać faktu, że aż dwie niespłodzone z dwóch klasy się jeszcze miały pojawić. Wszystkie klasy zbawione w wieku Ewangelii, w wieku tysiąclecia, w liczbie 7, są pokazane w Izajasza 41 rozdziale 19 werset. Można byłoby temu oddzielny wykład poświęcić. Zauważmy, że najpierw są podane trzy ziemskie klasy, od najniższej do najwyższej, cetr niewybrani, akacja quasi i mirt poświęceni bozowcy Epifanii, czyli od tak, niewybranych przez quasi wybranych poświęceni bozowcy Epifanii, a potem są cztery niebiańskie, znowu od najwyższej, drzewo oliwka, maluszkie statko, przez diodwę, starożytni godni, przez sosnę, wielka kompania, przez Bóg szpan. Bóg tutaj mówi, że on zasadza na pustyni cet, akację, mirt i drzewo oliwne, zaszczepia na stepie razem jodwę, sosnę i Bóg szpan. Ktoś powie, to nic nie znaczy. To znaczy, że Bóg będzie takie drzewa sadził. I po prostu, jako dobry ogrodnik, mówi, że takie drzewa posadzi. Może już, żebyście szukali nasion do tego drzewa, żeby było sadzić. No przecież Bóg nie podaje takich, prawda, informacji, że jakie będzie drzewo sadził. Gdyby tylko takie drzewa, to podejrzewam trochę za mało. Tylko siedem rodzajów drzew w królestwie, to teraz jest więcej gatunków. Kwestia by się spodziewał setek albo tysięcy rozmaitych drzew, to tylko mogą radzić sobie posadzić te drzewa i koniec. No właśnie, to są właśnie głębokie rzeczy boskiego planu, które w Biblii, szczególnie w Starym Testamencie, porozrzucał. Wtedy zleciały ptaki drapieżne do padliny, jesteśmy w wersecie 11, lecz Abraham je odpędzał. Ptaki, to wiemy, szatan i jego narzędzia, które próbują zniszczyć poświęconych jako poświęconych. Odprowadzić i tych poświęconych częściowo, tymczasowo usprawiedliwionych. A po co masz żyć dla prawdy i sprawiedliwości,
Zobacz, że grzesznicy się bogacą, a sprawiedliwi zarobią w tym świecie.
I te ptaki przez niego używane przylatywały, ale Abraham je odpędzał.
To, że ptaki oznaczają narzędzie szatana, nasz sam Pan wyjaśnił, bo gdy mówił o przypowieści, to tutaj mam na myśli o roli, to gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. A potem w 19 wersecie sam tłumaczy, co to znaczy i mówi, do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły. Tak, to zły, od szatana. I porywa to, co zasiano w jego sercu, to jest ten, kto jest posiany na drogę. Czyli ptactwo. To właśnie szatan poprzez swoje narzędzia, bo on sam jako jest ta duchowa, no to się nie pojawia i nie szarpie ludu Bożego, ale ma narzędzia, które odprowadzają. Ale Abraham odganiał ich. Wiemy, że Abraham jest obrazem szczególnie miłości Boga. To epizod z Abrahamem, z Izaakiem doskonale to pokazuje. Także Abraham to Bóg, ale Bóg w swojej miłości. W nim samym, albo w jego dzieciach. Jeżeli ktoś w nas miłość jakoś rozwinie, to skąd ta miłość się wzięła? Sama od nas? Nie. To miłość stopniowana u nas od Boga. Jeżeli ktoś z nas będzie miał mądrość, tak samo siebie, sam siebie tej mądrości nie ma, wziął ją od Boga. Każda cecha charakteru, którą dobrą mamy, to jest kopią tego, co Bóg ma i co zamierzył dla wszystkich ludzi. Proszę, teraz to przy ludziach się zamarło z powodu upadku i grzechu. Lud Boży próbuje to odzyskiwać, dlatego się uczymy z Biblii, no i mamy różnego rodzaju wskazówki, żeby pomagać nam w przywracaniu utraconego obrazu Bożego w nas. Dlatego też, jeżeli ktoś kieruje się miłością Bożą w swoim sercu, to można powiedzieć, no to no właśnie, tak jakby Abraham coś ciebie działa, znaczy boska miłość w tobie obecna tak by dokonała. Czyli odpędzanie ptaków to jest nic innego jak co? Ochrona ludu Bożego przez miłość Boga, która działa bezpośrednio poprzez jego opatrzność nad ludem Bożym, albo poprzez jego lud, jego dzieci, który się kieruje tą boską miłością i chroni innych współbraci wzajemnie od tego, żeby narzędzia szatana ich nie odprowadziły od Boga, od poświęcenia, od oddania. Psalm 34:8 zatacza obóz anioł pański około tych, którzy się go boją i wyrywa ich. Ten rysunek ujął mnie za serce, bo tak prawda, dzieci idą, to dzierżawa kładka, prawda? To pięknie pokazana taka ochrona, jaką oni, i mamy to wpisane w psalmie, prawda? Ten anioł pański rzeczywiście zatacza i nawet jeżeli wpadniemy w tą dziurę, bo można wpaść w tą dziurę, to wcale nie znaczy, że anioła nie było. Tylko, że wpadnięcie w dziurę było nam do czegoś potrzebne. Albo jako kara, albo jako doświadczenie, które mieliśmy przejść na drodze naszego poświęcenia, bo coś miało z tego wyniknąć. Czy to jest kara, czy zwykłe doświadczenie, trzeba przyjąć z zadowoleniem, czyli budować pieczęć serca, albo sam do niego zadowolenia ze wszystkiego i ewentualnie dopatrywać się, co Bóg chciał przez to moją wpadnięcie w dziurę pokazać. To jest właśnie znowu ten dojrzały chrześcijanin, bo taki chrześcijanin dojrzały uważa, że ten anioł, opiekę sprawujący, nie powinien pozwolić na żadne zło w moim życiu. I oczywiście przy czym to on, ja człowiek sam dokonuję oceny, co jest złe, co jest dobre. Bóg ma mi sprzyjać. Ale mam mieć pracę, pieniądze, zdrowie. Ja to mam. Będę Bogu się modlił do Niego, bo ja sobie życie ułożę, a Bóg ma mi je realizować. A jak się okazuje, że wpadamy w różne dziury, no potem się pojawiają czasami wątpliwości, czy ten Bóg jest, albo się zajmuje, zniechęcenie, oddalenie. Ale jak ktoś ma wiarę, to nawet w tej dziurze wpadnie do tej dziury i w tej dziurze wierzy nadal w Boga i próbuje wyjść z tej dziury i sobie myśli, dlaczego Bóg pozwolił mi wpaść na dziurę. To jest różnica między poświęceniem, a takim częściowym poświęceniem. Kolejny psalm. Nie dosięgnie cię nic złego. Ale nic złego z duchowego punktu widzenia. I plaga nie zbliży się do namiotu twego, albowiem aniołom swoim polecił, aby się strzegli na wszystkich drogach twoich. Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła, strzec będzie duszy twojej, Pan strzec będzie wyjścia i wejścia twego, wiemy to, wejście i wyjście to znaczy całe nasze życie. Od momentu, kiedy opuścisz bezpiecznie swój pokój, swój dom, do momentu, kiedy do niego powrócisz, bo w tym twoim domku to ci nic pewnie nie grozi, a jak już wyjdziesz, to jesteś na niebezpieczny sferach, ale ja od wyjścia do tego powrotu do domku będę cię strzegł. I ostatni slajd. Z Jana 10 rozdział. Owce głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki ojca mego. I z Rzymian, albowiem nie jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość. Tutaj prawdopodobnie różne upadłe rangi aniołów są wymienione, które słudzy szatana, ci duchowi,
którzy są zainteresowani, żeby nas odwieźć. I on tutaj mówi, prawda, że ani śmierć, ani życie, to znaczy, też pięknie pokazuje, czy będę żył, czy umrę, czy po drodze jeszcze będę umierał chorobami, wypadkami, nieszczęściami, to nic mnie nie odłączy i tak. Czyli ani śmierć, ani życie i potem różnego rodzaju jeszcze potęgi niebieskie, z pewnością złe, bo te dobre potęgi niebieskie nie chciały w ogóle nas odłączać. Ani żadne inne stworzenie, jeszcze jakby ktoś nie znalazł tutaj jakiegoś odciągacza od prawdy, to jeszcze tutaj będzie w tym żadne inne stworzenie, nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I to był ostatni slajd, który jest uwieńczeniem tematu odroczone dziedzictwo Abrahama. Zobaczmy odroczenie o kilka tysięcy lat. Obietnica podana Abrahamowi, Abraham pozostawiony pod złudzeniem, że otrzyma to wszystko ze swojego życia, mimo jak nie otrzymywał, mimo to jego wiara nie słabła, prosił tylko o znak, po czym pozna. Bóg mu dał znak. Ten znak bardziej przemawia do nas niż do niego. On tego nic nie rozumiał, ten Abraham. A mimo to, że nie rozumiał, odszedł zadowolony i nadal był Bogu wierny do końca swojego życia. My mamy ten przywilej, że rozumiemy, co Bóg miał na myśli. I to jest także zwrócenie dla nas. Bo zobaczmy, z tych wszystkich zwierząt, które tam są wymienione, to wszystkie są gotowe. A więc żyjemy w czasie, kiedy Bóg techniczne sprawy załatwia, prawdopodobnie coś tam jeszcze musi technicznie załatwić, żeby już narodowi żydowskiemu dać Kanaan, ich ziemska obietnica, i oni dostaną ten Kanaan jako swoje. A raz z nimi swój symboliczny Kanaan otrzyma cała ludzkość, no i my, miejmy nadzieję, tego Kanaanu na wszystkim życzę i dziękuję za uwagę w tym temacie.